Audycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszechobecna ekonomia społeczna. Słuchaj, bądź na bieżąco, znajdź swoje miejsce w życiu.
Mini-tężny. I dookoła staną leżaki, będzie zamontowany sprzęt, który będzie odtwarzał dźwięk. My musimy to troszeczkę tutaj wyciszyć, bo jest pogłos. Oczywiście jak będą meble, ten pogłos będzie mniejszy i ludzie, tak, ale jest za duży. Także będzie to zmienione. Chcielibyśmy bardzo, żeby ludzie tutaj w czasie odwiedzania Baranowa Sandomierskiego przychodzili do nas odpocząć, ale też posłuchać słuchowisk. Chcielibyśmy również, żeby te słuchowiska były częścią ich drogi powrotnej. Czyli chcielibyśmy im udostępniać słuchowiska, żeby mogli sobie słuchać ich w samochodzie. Ponieważ coraz więcej osób słucha audiobooków, coraz więcej osób wypełnia sobie czas podróży słuchaniem książek. My chcemy ich przekonać do tego, że teatr radiowy jest czymś o wiele ciekawszym niż audiobook do słuchania, bo jest bogatszy. Bogatszy jest nie tylko o to, że jest tło akustyczne, że jest muzyka specjalnie napisana do tych słuchowisk radiowych, ale też bogatszy o aktorów, którzy występują w znacznie większej ilości niż w przypadku audiobooków.
Skąd się wzięło to zainteresowanie Teatrem Polskiego Radia? Skąd pomysł na założenie Fundacji Teatr Wyobraźni?
Pomysł wziął się ze spotkania, które odbyło się parę lat temu. W czasie pierwszej edycji festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie spotkałem się z Januszem Kukułą i siedząc wieczorem przy stoliku rozmawialiśmy bardzo dużo na temat Teatru Polskiego Radia, jego historii, dnia dzisiejszego. I rozmawialiśmy dosyć długo i w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, czy jest takie miejsce w Polsce, gdzie można było zapoznać się z dorobkiem Teatru Polskiego Radia, z 95-letnią prawie historią tego teatru, która jest przebogata. Teatr Polskiego Radia dla mnie to jest teatr, na którym ja się wychowywałem w dzieciństwie, ponieważ w moim domu słuchało się bardzo dużo radia. Ja słuchałem audycji radiowych dla dzieci, potem teatrów dla osób dojrzałych, dorosłych, młodzieży i z tego wyrosłem. Wyrosłem ze słowa, którego uczyłem się między innymi z Teatru Polskiego Radia. I ten pomysł został zaakceptowany przez pana Janusza Kukułę, został przyjęty z entuzjazmem wręcz, można powiedzieć. On mówi, to róbmy to. Szukaj takiego miejsca, jak znajdziesz, to będziemy to robili. Szukaliśmy tego miejsca dosyć długo. W pewnym momencie nawet znaleźliśmy takie miejsce również na Podkarpaciu, w gminie Niwiska, gdzie jest stary spichlerz, który chcieliśmy zaadoptować na potrzeby zrobienia tam muzeum, ale niestety ograniczenia konserwatorskie nam w tym przeszkodziły. Rozmawialiśmy z różnymi władzami miast, ale największe zrozumienie znaleźliśmy w Baranowie Sandomierskim, gdzie burmistrz po jednej rozmowie stwierdził, że to róbmy to tutaj, jest budynek, który chętnie przekaże fundacji. I tak powstała fundacja i tak dostaliśmy budynek, który od tego momentu jest naszą radością, ale i naszym kłopotem, ponieważ cały czas szukamy pieniędzy na to, żeby to muzeum zorganizować.
Budynek jest wręcz wymarzony na taką właśnie działalność.
Budynek jest budynkiem starym, ale też znajduje się w dobrym miejscu. Znajduje się obok pięknego zamku w Baranowie Sandomierskim, gdzie przyjeżdża co roku prawie 70 tysięcy ludzi i my tych ludzi chcielibyśmy zaprosić do nas.
Te sklepienia, te piwnice, w których się teraz znajdujemy, ten pogłos, który słychać i który jest bardzo radiowy.
Ten budynek to budynek, który należał wcześniej do dóbr zamkowych. To był budynek zarządcy dóbr zamku w Baranowie Sandomierskim, więc my troszeczkę do tej historii się podpinamy. A zamek w Baranowie Sandomierskim z dźwiękiem miał wiele wspólnego. Tutaj gościli i Lutosławski, i Penderecki, a my do tego chcielibyśmy też troszeczkę nawiązać, bo Muzeum Teatru Polskiego Radia to muzeum słów i dźwięków. Dźwięki jak najbardziej w świetnym wydaniu chcielibyśmy, żeby towarzyszyły temu muzeum.
A propos dźwięków, to zdaje się, że w sali obok jest prawdziwa fabryka dźwięków.
Tak, tutaj w sali, którą zorganizowaliśmy w piwnicach naszego przyszłego muzeum, udało nam się zrobić wystawę, którą zaprojektował pan profesor Marek Chowaniec. To jest wystawa maszyn do wytwarzania dźwięku zrobionych na wzór barokowych maszyn, które do dzisiaj jeszcze w niektórych teatrach można zobaczyć. One służą za tło muzyczne. Może zaprezentujemy jakiś dźwięk z maszyny, która niezbyt głośna jest, jeśli możemy. Może wiatr. Wiatr będzie słyszalny dosyć dobrze. Tak kiedyś wytwarzano wiatr. Te maszyny wszystkie są bardzo proste, one są zrobione z materiału najbardziej powszechnego w naturze, czyli z drewna. Te maszyny są dostępne dla każdego. Każdy z uczestników naszych zajęć albo też z osób, które przyjdą zwiedzać naszą wystawę, może tutaj przyjść, dotknąć tych maszyn, wytworzyć dźwięk. Te maszyny również służą do tego, żebyśmy mogli zrealizować takie mikrosłuchowisko z uczestnikami naszych zajęć, które polega na tym, że ludzie czytają bardzo krótki tekst słuchowiska i używają do tego maszyn jako tła muzycznego. Chcielibyśmy bardzo przez to zainteresować naszych najmłodszych odbiorców, przede wszystkim dzieci, ponieważ wystawa, którą tworzymy na parterze, to jest wystawa, która bardziej skierowana jest do osób w wieku bardziej zaawansowanym, czyli dla młodzieży i osób dorosłych. Natomiast tutaj liczymy na to, że dzieci będą się świetnie bawić, że zobaczą coś, czego nie widziały dotąd, a zamysłem naszym jest skierowanie uwagi dzieci na dźwięki, na słowo. Słowo jest dla nas tworzywem podstawowym i z tego słowa wyrasta nasz pomysł. My chcemy, żeby dzieci mniej oglądały, a więcej słuchały. Oczywiście nie chcemy działać wbrew czasom, bo to jest niemożliwe. To, co nas otacza, to jest kultura obrazkowa, a to, co my tworzymy, jest kulturą, która wyrasta ze słowa. I temu słowu poświęcamy wszystko, co robimy. Słowu, ale też głosom. Muzeum Głosów to też muzeum ludzi, którzy tym słowem mistrzowsko się od zarania dziejów Teatru Polskiego Radia porozumiewali ze swoimi odbiorcami, ze słuchaczami teatru radiowego. I na to zwracamy uwagę. Na piękno słowa, na czystość słowa, na potrzebę mówienia, a nie tylko na potrzebę porozumiewania się za pomocą obrazków.
A ta maszyna? Jakie dźwięki wydaje?
To jest maszyna do wytwarzania gromów, znacznie głośniejsza.
Ale no proszę.
Zaprezentuję.
Ale jaka piękna w swojej prostocie.
Tak nam troszeczkę przypomina szubienicę. Jak
nie chciałam tego
patrzy,
powiedzieć.
Ale tak naprawdę wymogi dźwięku są takie, że wszystko musi w odpowiedni sposób być wyeksponowane. Ta maszyna jest maszyną bardzo prostą. Zawieszoną blachę na drewnianej konstrukcji wykorzystuje się do tego, żeby robić dźwięk. Ten dźwięk w przypadku teatru i słuchowiska brzmi zupełnie inaczej niż w przypadku wydawania go do tego mikrofonu teraz. Tak my sobie z tego zdajemy sprawę.
To jeszcze króciutko powiedzmy na przykład o tej maszynie, która znajduje się na samym końcu sali.
To koło, które tutaj widać, to jest koło do wytwarzania rumoru. To jest dosyć głośna maszyna. Zaprezentujemy jej odgłosy. Niektórym kojarzy się to z deszczem, niektórym kojarzy się to z jazdą pociągiem, ale te pociągi są coraz cichsze w dzisiejszych czasach, także to tym starszym kojarzy się z pociągami.
Jak się Państwo dobrali? Chodzi mi o zarząd fundacji. I dlaczego właśnie fundacja? Dlaczego taki podmiot ekonomii społecznej?
Fundacja jest wynikiem naszych przemyśleń i doświadczeń z ekonomią społeczną, jakie mamy. Ja zajmuję się ekonomią społeczną dosyć długo. Byłem prezesem stowarzyszeń, byłem prezesem spółdzielni socjalnych i z moich doświadczeń wynika, że fundacja jest tworem dosyć sprawnie działającym. O wiele sprawniej niż stowarzyszenie, gdzie jest wiele osób, które decydują wspólnie, co jest oczywiście świetną rzeczą, ale nie w przypadku, kiedy trzeba podejmować szybko decyzje. U nas decyzje zapadają z dnia na dzień. W zarządzie fundacji oprócz mnie znajduje się moja koleżanka Magdalena Harnik, która jest radcą prawnym, więc ma kontrolę jakby nad rzeczami związanymi z podpisywaniem umów, co jest niezwykle istotną rzeczą. Dobranie zespołu ludzi to też wybranie ludzi, którzy są naszymi przyjaciółmi, znajomymi od lat, na których możemy polegać, którzy wkładają w to wiele serca. Ja wiem o tym, że ich praca nie jest odpowiednio gratyfikowana finansowo póki co. Borykamy się z początkami naszej działalności, z tym, że wiecznie brakuje nam pieniędzy na wszystko, co jest rzeczą jakby naturalną w działalności naszej fundacji. Liczymy na to, że jeśli fundacja będzie już miała gotową wystawę poświęconą Teatrowi Polskiego Moradia, to wtedy będzie nam troszeczkę łatwiej i lżej żyć finansowo. Teraz zarabiamy głównie na warsztatach i zarabiamy też dzięki temu, że realizujemy projekty. Ale projekty są rzeczami dodatkowymi, natomiast warsztaty realizujemy od roku i tych warsztatów trochę udało nam się zrealizować. To są warsztaty odpłatne. Koszt tych warsztatów według nas nie jest wygórowany. Staramy się też, żeby one były dostępne. Oczywiście robimy warsztaty też za darmo w ramach projektów, ale z tymi projektami staramy się trafić w najbardziej odległe zakątki naszego kraju, w te miejsca, o których jesteśmy przeświadczeni, że byłoby nam trudno trafić. I przykładem tego jest projekt, który zrealizowaliśmy dzięki bardzo młodej kulturze dofinansowaniu z tego programu. To był projekt Bieszczady Słowa i Głosy, gdzie zrobiliśmy 3 słuchowiska w Bieszczadach. I to było wyjątkowe przedsięwzięcie, bo zrobiliśmy go we wrześniu tego roku. Poznaliśmy świetnych ludzi, bardzo miłych i uczynnych nauczycieli pracujących w szkołach w Bieszczadach, którzy zrobili wszystko, żeby ten projekt się udał, za co jesteśmy niezwykle wdzięczni. Spotkaliśmy się ze zrozumieniem w domach kultury, gdzie mogliśmy zrobić podsumowanie projektu i przeprowadzić zajęcia warsztatowe.
Widzę tu jeszcze jedno interesujące pomieszczenie.
To jest sala warsztatowa, gdzie prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem obrazu też. To znaczy w tej sali pokazujemy młodzieży, jak wygląda Teatr Polskiego Radia w Warszawie, pokazujemy filmy z tego Teatru Polskiego Radia, pokazujemy również filmy o artystach, którzy na rzecz Teatru Polskiego Radia pracowali bądź pracują. Są to spotkania, które są swojego rodzaju lekcjami muzealnymi i chcemy, żeby te spotkania były przedłużeniem naszej działalności warsztatowej. Chcemy bardzo, żeby to miejsce było również wykorzystywane na potrzeby spotkań mieszkańców okolic, mieszkańców Baranowa. Uważamy, że to miejsce jest pięknym miejscem i chcielibyśmy gościć w nim jak najwięcej ludzi.
Kiedy Państwo planujecie muzeum otworzyć tak oficjalnie, żeby ta pasja i energia mogła jeszcze bardziej wybuchnąć?
Wystawa maszyn, które przed chwilą oglądaliśmy, wystawa Sonus Ex Machina, jest już dostępna i można przychodzić i oglądać ją, zwiedzać i realizować swoje własne mikrosłuchowiska. Natomiast chcielibyśmy bardzo w tym roku, który nadchodzi, otworzyć wystawę poświęconą Teatrowi Polskiego Radia. Wiąże się to również z tym, że w roku 2020 przypada 95. rocznica powstania Teatru Polskiego Radia i myślę, że otworzenie tej wystawy w tym roku uświetniłoby obchody 95-lecia.
Jesteśmy w piwnicach, a na górze co się znajduje?
Na górze udało nam się zbudować studio nagrań, do którego za chwilę przejdziemy, co Państwo odczują zapewne też ze względów akustycznych. Przechodzimy teraz do studia nagrań. To studio nagrań to było nasze marzenie. Jego realizacja pomaga nam w tym, żebyśmy mogli realizować profesjonalnie słuchowiska radiowe, które są amatorskimi słuchowiskami radiowymi. Wyzwania, które przed nami stały, to zaadoptowanie pomieszczeń, które były kiedyś pomieszczeniami Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy na potrzeby studia nagrań. Udało nam się to zrealizować dzięki uczestnictwie w projekcie, który prowadziła Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, która dała nam pieniądze na stworzenie miejsc pracy, a te pieniądze ze stworzenia miejsc pracy przeznaczyliśmy na budowę studia nagrań i dosprzętowienie tego studia nagrań. Oprócz tego studia nagrań dysponujemy również sprzętem, który pozwala nam robić nagrania w różnych miejscach, gdzie docieramy z naszymi warsztatami. Czyli mamy takie mobilne studio nagrań, z którym jeździmy do różnych miejscowości.
Fundacja działa od maja ubiegłego roku. Czy po tym czasie może Pan powiedzieć, że tak, to był dobry pomysł, że ta Wasza koncepcja już teraz się sprawdza, a wiele wskazuje na to, że będzie jeszcze lepiej?
Jestem o tym przekonany, że to był dobry pomysł, chociażby z tego powodu, że o teatrze radiowym dowiedziało się około 300 osób dzięki naszym warsztatom skierowanym do dzieci i młodzieży, ale też liczba osób, które dowiedziały się o tym, co robimy na seminarium zorganizowanym dla nauczycieli i animatorów kultury, dofinansowanym z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, a także w czasie warsztatów dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, który jest kolejną instytucją dużą, z którą nawiązaliśmy współpracę, potwierdza nasze założenia, że to będzie coś, co będzie przynosiło efekty zakładane w działalności fundacji, a jednym z celów statutowych jest dbanie o to, żeby dorobek Teatru Polskiego Radia nie zaginął, a żeby był powszechny, znany. Więc udaje nam się to zorganizować w sposób, uważam, dobry na obecne możliwości, ale chcielibyśmy to rozwijać. Tak? Nie zatrzymujemy się w miejscu, chcemy iść dalej i chcemy, żeby nasza idea docierała do jak najszerszej grupy odbiorców.
Wszechobecna ekonomia społeczna. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny program operacyjny województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie pod nazwą Koordynacja Sektora Ekonomii Społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019.